Lamrick. Phase 1, Book 1, Tape 4.
Lesson 36, Part 1. Podczas przerwy obiadowej Zbigniew Nowicki rozmawiał z przyjaciółmi Stefana o świętach Bożego Narodzenia, które były niedaleko. Zbigniew chciał kupić coś ładnego dla żony, ale nie miał za dużo pieniędzy i sklepy w Warszawie nie miały dużego wyboru towarów. — Ty wiesz co, Zbyszek? — powiedział przyjaciel. — Przypominam sobie, że wuj Jadwigi, Walczak, jest sprzedawcą w PDT. Może on ci pomoże? Zobaczymy, czy jest w biurze. Stefan poszedł do drugiego pokoju. Był tam tylko inżynier Wójcik. — Panie inżynierze, czy panna Jadwiga poszła na śniadanie? — Tak jest. Proszę pana, ona wyszła kilka minut temu. — Powiedział mi Stefanie. — Powiedział Zbyszek. — Co wuj panny Walczak sprzedaje? On mówił w zeszłym tygodniu, że spodziewa się nowego towaru drogich torebek. Panna Jadwiga wróciła do biura, zanim przerwa obiadowa skończyła się, i powiedziała Zbigniewowi, że zapyta wuja o torebki. — Mam nadzieję, że nie robię pani dużo kłopotu, panno Jadziu — powiedział Zbigniew. — Nie. Panie Zbyszku, wuj będzie u nas dziś wieczorem. To go o nie zapytam. Dziękuję pani. Part tu. Obywatel Michalak, jeden z przodowników pracy w fabryce samolotów, był dzisiaj bardzo zajęty. Za dwa dni miała przyjechać do Warszawy delegacja Związku Robotników Fabryki Karabinów, żeby zwiedzić fabrykę, w której pracował Michalak. Michalak i inni przodownicy mieli powitać gości na stacji i zawieźć ich do hotelu. Przed tym Michalak musiał zamówić dla nich pokoje w hotelu robotniczym i musiał także przygotować program na czas pobytu gości. On wiedział, że delegaci będą chcieli zwiedzić także mieszkania robotnicze w nowej dzielnicy miasta. Poza tym Michalak chciał ich pokazać Warszawę. On bardzo dobrze znał swoje miasto, znał także swoich kolegów robotników i wiedział, czym oni interesują się. Towarzysz Drost, który stał na czele delegacji, zapisał do Michalaka, że wszyscy delegaci przyjadą ze swoimi żonami. Ich dzieci jednak nie będą mogły przyjechać, bo wakacje szkolne jeszcze się nie zaczęły. Obywatel Michalak ucieszył się bardzo tą ostatnią wiadomością. Lesson 37. Wczoraj pani Sikorska odwiedziła panią Karską. W domu państwa Karskich zauważyła ona dwa nowe fotele i biurko. Meble to bardzo jej się podobały. Były one ładniejsze i wygodniejsze niż stare. Stare meble państwo Karscy dali młodszemu synowi, który jeszcze chodzi na uniwersytet. Starszy syn państwa Karskich, Władysław, pracuje w biurze kwaterunkowym. Żona jego pracuje w spółdzielni spożywczej. Mają oni małe dzieci. Starszy ich syn, Janek, ma 7 lat i chodzi do szkoły. Młodszy syn, Tadzio, ma dopiero pół roku. Państwo Sikorscy mają syna i córkę. Pani Karska dawno nie widziała dzieci państwa Sikorskich. Pani Sikorska powiedziała, że syn jest jej bardzo wysoki. Jest on już wyższy od ojca. Ma ona jaśniejsze włosy od matki, a oczy ciemne, takie same jak ojciec. Córka jest trochę niższa od matki i jest ładna. Pani Sikorska rozmawiała z panią Karską dosyć długo i zaprosiła państwa Karskich na imieniny swego męża. Pan Sikorski obchodzi imieniny z przyszłą niedzielę. Pani Karska podziękowała jej i powiedziała, że przyjdzie do nich z mężem w niedzielę o 7 wieczorem. Państwo Sikorscy mieszkają niedaleko od państwa Karskich. Dom ich jest większy od domu państwa Karskich. Dom państwa Karskich jest mniejszy, jednak jest ładniejszy od domu państwa Sikorskich i stoi w ogrodzie. Recombination Drill, Part 1. Tadzio Nowicki był sam w mieszkaniu, kiedy jego brat Zygmunt przyjechał na urlop. Ich rodzice poszli do Zbigniewa, a Zosia poszła z Andrzejem Kaweckim odwiedzić starego wuja. — Czy ty chcesz coś zjeść? — zapytał Tadzio. — Nie, dziękuję ci — odpowiedział Zygmunt. — Co robiłeś dzisiaj? — Mieliśmy musztrę zwartą i musztrę luźną przez 5 godzin — powiedział Zygmunt. — W taki deszcz? — Tak. Nasz sierżant nie boi się, że się przeziębimy. — Czy miałeś ćwiczenia po południu? — zapytał Tadzio. Zygmunt powiedział mu, że po obiedzie on i jego koledzy mieli dużo pracy. ponieważ musieli czyścić broń, a także buty, które po deszczu były bardzo brudne. O 16:00 powiedział: mieliśmy wykład i muszę się przyznać, że zasnąłem. O, to jeszcze nic, zawołał Tadzio. Czy słyszałeś, że wuj Adam pewnego razu zasnął na wozie? Zygmunt powiedział, że się cieszy, że otrzymał 2 dni przepustki. Sądzę, że będę spał przez 24 godziny. Śpi dobrze, powiedział jego brat, a ja muszę skończyć pracę domową na poniedziałek. Part 2. Podczas gdy delegaci Związku Robotników, którzy pojechali do Warszawy, zwiedzali fabrykę samolotów, ich żony zwiedzały sklepy. W Katowicach sklepy były mniejsze niż w Warszawie, więc te panie ucieszyły się bardzo, kiedy weszły do dużego domu towarowego. Pani Drost chciała kupić różne rzeczy, których potrzebowała w domu. Ucieszyła się bardzo, kiedy Zosia Nowicka, która w tym sklepie pracowała, pokazała jej talerze i filiżanki tańsze i ładniejsze niż te, które mogła kupić w Katowicach. Pani Adamska, która dopiero od miesiąca była zamężna, zauważyła śliczną bieliznę. Patrz! Zawołała po chwili. Do pani Zielińskiej pokazała jej parę pończo. Czy widziałaś ładniejsze? Nie, odpowiedziała pani Zielińska. Wszystkie te, które ja dotąd kupowałam, były brzydsze i grubsze. Inne panie patrzyły na meble, które były nowocześniejsze od tych, które one miały. Ale mebli niestety kupić nie mogły, bo mężowie jak zwykle nie mieli dosyć pieniędzy. Pani Zielińska kupiła synowi skarpetki, a mężowi walizkę. Pan Zieliński miał walizkę, ale potrzebował większej. Lesson 38, part 1. Jan Nowicki poprosił Marię, swoją żonę, żeby mu dała kolację wcześniej, ponieważ on musi iść na zebranie, które ma się zacząć o 7:00. Było to zebranie Związku Robotników, na które mieli przyjechać delegaci z Katowic. Nowicki, który był przodownikiem, poszedł na stację kolejową, aby przywitać gości z Katowic i zabrać ich do hotelu. Delegaci, którzy byli starymi przyjaciółmi Jana Nowickiego, napisali, że przyjadą ze swoimi żonami, więc pani Nowicka chciała pójść na stację kolejową ze swoim mężem. Na zebranie delegaci związku mówili o zarobkach z dyrektorami kilku fabryk. Następnego dnia delegaci z Katowic zwiedzali fabrykę, w której pracował Jan Nowicki, a ich żony zwiedzały miasto. One spędziły dużo czasu w sklepach. One chciały kupić prezenty dla swoich dzieci, które zostawiły w domu w Katowicach. Wieczorem dyrektor fabryki zabrał delegatów i ich żony na kolację do restauracji. Oni wszyscy pojechali jego samochodem. Po kolacji widzieli film o dużej sowieckiej fabryce. Part 2. Zaraz po kolacji Jan Nowicki pocałował żonę i poszedł na obrady Związku Robotników Fabrycznych. Kilka minut potem Andrzej Kawecki przyszedł po Zosie i oni poszli na wykład swojego znajomego, który wrócił miesiąc temu z Francji. Tadzio poszedł do Bolka Majewskiego, aby się z nim uczyć i bawić się z jego psem. Pies nie był rasowy, ale chłopcy bardzo go lubili i myśleli, że jest to ładniejszy pies w całej Warszawie. Maria Nowicka została sama w mieszkaniu. Ona była najszczęśliwsza, kiedy cała rodzina była razem. Dziś jednak była bardziej zmęczona niż zwykle i chciała wcześniej położyć się do łóżka. Ona zgasiła światło, ale nie zasnęła zaraz. Myślała o swoim najmłodszym synu Tadziu, który za kilka lat już skończy szkołę i będzie chciał wstąpić do marynarki. On będzie pływał po różnych morzach i nie będzie go często w domu. Najstarszy jej syn, Zbigniew, mówił, że może pojedzie do Katowic, bo ma dostać tam lepszą pracę. Zygmunt jeszcze rok będzie w wojsku, potem pójdzie na uniwersytet, bo chce zostać lekarzem. Zygmunt mówił, że chce pojechać do Krakowa, bo tam jest najlepszy uniwersytet. A Zosia? Zosia prawdopodobnie też już długo w domu nie zostanie, bo Andrzej Kawecki bardzo się nią interesuje. Jan i ja zostaniemy sami, pomyślała Maria i zasnęła. Lesson 39, part 1. Od czasu swojego ślubu Zbigniew i Helena Nowiccy mieszkali w małym pokoju. Dwie starsze kobiety mieszkały w następnym, dużym pokoju tego mieszkania. One wszystkie gotowały w tej samej kuchni. Mimo tego, że było już 10 lat po wojnie, bardzo było trudno znaleźć mieszkanie w Warszawie. Nareszcie wczoraj, dzięki swojemu szefowi, Zbigniew dostał mieszkanie. Jest to tylko jeden pokój, nawet mniejszy od tego, który oni mieli przedtem. Ale Zbigniew Jego żona i ich dzieci będą tam teraz sami. Inni ludzie nie będą gotować w ich kuchni. Helena obejrzała wczoraj to nowe mieszkanie i uważa, że jest wygodniejsze niż stare. Nie ma tam dużo mebli, ale matka Zbigniewa obiecała dać im stół i fotel. Nowe mieszkanie jest trochę droższe niż to stare, ale także zarobki Zbigniewa są teraz wyższe. Rodzice Zbigniewa cieszą się bardzo, że nowe mieszkanie syna jest niedaleko od nich, więc będą mogli często odwiedzać swoją małą wnuczkę. To jest ich pierwsza wnuczka i oni kochają ją bardzo. Part 2. Jan Nowicki napisał do swoich rodziców, którzy mieszkali we wsi Niegosłowice koło Wieliczki, żeby zapytać ich, czy może na kilka dni do nich przyjechać. Pan Nowicki dał list Zosi. Gdy ona szła do znajomych i powiedział jej, żeby nie zapomniała wrzucić go do skrzynki, Nowicki dawno nie widział rodziców i martwił się o matkę, która często chorowała. Jan chciał także, żeby Tadzio spędził trochę czasu na wsi, a teraz właśnie chłopiec miał wakacje. Tadzio lubił być u dziadka i babki, bo oni bardzo kochali go i pozwalali mu robić, co chciał. Na Boże Narodzenie dziadek przysłał Tadziowi wędkę i napisał, że jest dużo ryb w stawie. Przez kilka dni Tadzio codziennie pytał ojca, czy dziadek odpowiedział na list. Kiedy nareszcie przyszedł list od dziadka, Tadzio prosił ojca, aby mu zaraz powiedział, czy i kiedy pojadą do Niegosławic. Dziadek bardzo nas wszystkich prosi, żebyśmy do niego przyjechali, powiedział pan Nowicki. Ja zostanę tam 5 dni, a ty, matka i Zosia 2 tygodnie, bo one dostały 14 dni urlopu. Mam nadzieję, że dobrze będziesz się bawił, ale chcę także, żebyś pomagał dziadkowi i stryjowi w pracy na gospodarstwie. Part 2. Państwo Borkowscy mieszkali przez wiele lat w Lublinie. Byli to ludzie dosyć bogaci. Pan Borkowski był krawcem i miał dużo klientów. Był on zawsze bardzo zajęty, także nigdy nie miał czasu, żeby wziąć kilka tygodni urlopu. W tym roku pani Borkowska, która jeszcze nigdy nie była w Warszawie, poprosiła męża, żeby ją wziął z córką do Warszawy. Klienci zamawiali ostatnio dużo ubrań u pana Borkowskiego. Pan Borkowski zdecydował się wydać trochę pieniędzy i zrobić wycieczkę do Warszawy. Państwo Borkowscy wyjechali do Warszawy w piątek w nocy. Kilka dni temu ktoś powiedział panu Borkowskiemu, że w Warszawie jest dobry hotel, który nazywa się Hotel Francuski. Państwo Borkowscy przyjechali do Warszawy w sobotę rano. Ze stacji pojechali taksówką do Hotelu Francuskiego, który znajdował się w dużym domu przy ulicy Mickiewicza. Pan Borkowski, żeby nie dać napiwku, sam zaniósł walizki z taksówki do hotelu. W hotelu poprosił on portiera o 2 pokoje. Państwo Borkowscy dostali 2 duże, jasne pokoje. Po śniadaniu poszli z córką zwiedzać miasto. Lesson 40, part 1. Dziś Zosia Nowicka nie poszła do pracy, bo zaziębiła się i bolała ją głowa. Matka powiedziała jej, żeby została w domu i żeby wzięła aspirynę z gorącą herbatą. Zosia jednak wstawała co 15 minut i patrzyła do skrzynki pocztowej. Dziewczyna czekała na list od Andrzeja Kaweckiego, który pojechał do Krakowa, żeby wziąć udział w obradach Związku Lekarzy. Była już 10:00. Listonosz spóźnił się. Zosia wyglądała przez okno i myślała o Andrzeju. Ona myślała, że on jest najmilszym mężczyzną ze wszystkich mężczyzn, których znała. Zosia była najszczęśliwsza, kiedy była z nim. Przedtem Zosia bardzo lubiła chodzić na zabawy lub do kina. Ona często miała randki z różnymi chłopcami, zwykle co dzień z innym chłopcem. Ona często przychodziła do domu późno, a czasami nawet piła. Państwo Nowiccy martwili się o nią. Jednak teraz, od czasu, kiedy Zosia poznała Andrzeja, zawsze chciała być w jego towarzystwie, a kiedy nie mogła z nim być razem, to siedziała w domu, gdzie czytała lub pomagała swojej matce. Ona wyglądała przez okno, żeby zobaczyć, czy listonosz już jest na jej ulicy, ale nie zauważyła go, kiedy przyszedł i wrzucił kilka listów do skrzynki Nowickich. Military Situation Number 1. Jan Kowalski czyta ogłoszenie o poborze, z którego dowiaduje się, że musi pójść do wojska. On chce zaraz pójść do wojskowej komendy rejonowej. W Wojskowej Komendzie Rejonowej widzimy, że Jan Kowalski ma w ręce kartę powołania. Sierżant odbiera kartę powołania od Jana Kowalskiego. Oprócz Jana Kowalskiego i sierżanta są w poczekalni inni poborowi. Ci poborowi czekają na badania lekarskie. W innym pokoju są lekarze, którzy mierzą i ważą poborowych. Między poborowymi stoi żołnierz, który zapisuje dane, jakie dają lekarze. Jan Kowalski jest zdolny do służby wojskowej. On zaraz złoży przysięgę i pójdzie do domu. W środę listonosz przyniósł wezwanie do wojska dla Jana Kowalskiego. Jan Kowalski przeczytał to wezwanie i poszedł, aby zameldować się w koszarach. Przed koszarami on spotkał żołnierza, który stał z karabinem. Ten żołnierz stał na warcie przed bramą koszar. Po drodze do dowództwa widział on opuszczenie flagi. Po chwili Jan Kowalski wszedł do koszar. Translation Polish English. Pociąg do Wieliczki odchodził o 9.45, ale nowiccy byli na stacji już o 8.15. Na stacji pani Nowicka raz jeszcze policzyła walizki i zapytała się męża i dzieci, czy czego nie zapomnieli. Pan Nowicki, który miał już tego dosyć, powiedział żonie, że on nigdy nic nie zapomina. Pani Nowicka tylko czekała na to i spytała się męża, gdzie zapakował proszki od bólu głowy dla matki. Pan Nowicki zaraz spytał się o to samo Tadzia, ale Tadzio też nic o tym nic nie wiedział. Wtedy Zosia powiedziała matce, żeby się nie martwiła, bo zaraz zatelefonuje do Andrzeja Kaweckiego, żeby kupił proszki i wysłał je do Niegosławic. Pociąg ruszył ze stacji punktualnie o 9.45 i państwo nowiccy szczęśliwie dojechali do Wieliczki. Z dworca w Wieliczce do Niegosławic prowadziły dwie drogi. Jedna krótsza przez rynek i miasto, druga dłuższa prowadziła koło kopalni soli i skręcała potem na zachód w kierunku kościoła i cmentarza. Józef Nowicki powinien był jechać krótszą drogą, bo miał coś do załatwienia na rynku. Zmienił jednak zamiar i pojechał koło kopalni soli, w której pracował jako górnik przez parę lat. Lubił on tę kopalnię i dlatego chciał ją pokazać swym gościom. Chciał im również pokazać piękny kościół w Wieliczce. Zosia nie interesowała się ani kopalnią, ani kościołem. Stale myślała tylko o plaży. Pytała też o nią stryja parę razy. Niestety, do Wisły trzeba było jechać kilka kilometrów. Stryj powiedział jej, że będzie mogła kąpać się w stawie, który jest dosyć duży i jest blisko domu. Kąpiel w stawie nie bardzo podobała się Zosi. Woda jest tam zwykle brudna, a poza tym Zosia woli chodzić na plażę nad rzekę, gdyż może spotykać tam chłopców. Tam długo o tym mówiła, aż w końcu stryj obiecał Zosi, że pożywczy jej swojego roweru i będzie mogła pojechać na plażę, kiedy tylko będzie chciała. Lesson 42. Translation Polish English. Zosia prawie nie znała wsi. Jej dziadek miał gospodarstwo, to prawda, ale co roku Zosia wyjeżdżała na obozy szkolne i nie miała okazji przyjrzeć się życiu i pracy na wsi. Na gospodarstwie wszystko było bardzo dziwne. Już następnego dnia Zosia napisała list do Andrzeja. Wiesz, pisała, nigdy nie myślałam, że na wsi jest tak dużo roboty i że ludzie pracują tu tak ciężko. Dziadek wstaje wcześnie rano i karmi konie, krowy i inne zwierzęta domowe. Babcia wstaje razem z nim, żeby dać ziarno kurom, kaczkom i gęsiom. Potem dziadek i stryj Józef idą w pole i pracują tam do południa. Po południu znowu praca trwa do wieczora. Ojciec Zosi i Tadeusz trochę pomagali sadzić buraki i kalafiory i karmić bydło. Nawet Zosia chciała nauczyć się doić krowy, ale krowa, którą Zosia doiła, nie chciała jednak stać spokojnie. Na wsi nie było ani kina, ani kawiarni. To też Zosia chciała jak najprędzej wracać do miasta. Tadeusz jednak bawił się dobrze na wakacjach. On łowił ryby swoją nową wędką i chodził do lasu. On pytał stryja i dziadka o wszystko i dlatego dowiedział się dużo o pracy na wsi. Lesson 43. Translation Polish English. Po wyjeździe Zosi na urlop Andrzej czuł się bardzo źle. Nie mógł zająć się niczym, gdyż stale o niej myślał. Miał on teraz więcej czasu niż w zimie, bo wiele ludzi wyjechało z Warszawy i mniej pacjentów było w szpitalu. Dawniej zwykle chodził wieczorem z Zosią do kina. Po wyjściu z kina często chodzili do małej kawiarni na kawę albo herbatę i ciastka. Słuchali tam również przyjemnej muzyki i czasami kłócili się. No, ale tak robią wszyscy młodzi ludzie, którzy się kochają. Od czasu wyjazdu Zosi Andrzej wracał wcześniej do domu. Po obiedzie zwykle czytał gazetę lub książkę, ale najczęściej siadał i pisał list do Zosi. Andrzej też chciał gdzieś wyjechać, ale nie mógł się zdecydować, gdzie spędzić urlop. Najczęściej myślał o wyjeździe nad morze, ale tam jest zwykle za dużo dziewczyn. Myślał, że lepiej chyba będzie pojechać w góry, do Zakopanego, bo stamtąd jest bliżej do Niegosławic i będzie mógł prędzej dostać listy od Zosi. Lesson 45. Polish English. Zygmunt Nowicki został wzięty do wojska na jesieni. Przez pierwsze parę tygodni jego służby wojskowej pogoda była dobra, tylko noce były coraz zimniejsze. W wojsku ludzie muszą być nie tylko młodzi, ale i zdrowi. To też w pułku Zygmunta co rano żołnierze myli się w zimnej wodzie i brali zimny prysznic. Nie wszyscy żołnierze lubili zimną wodę. No, ale trudno. Wojsko to nie dom. Wielu młodych żołnierzy przeziębiło się. Zygmunt był dobrym żołnierzem. Miał zawsze mundur, buty i oporządzenie w porządku. Szef kompanii lubił go i dlatego na Boże Narodzenie Zygmunt dostał urlop i przyjechał do domu. Rodzice, siostra i młodszy brat nie mogli go poznać. Zygmunt wyglądał doskonale, a wiele lepiej niż parę miesięcy przedtem. Matka martwiło tylko to, że Zygmunt często kaszlał. Wuj Adam dał mu jednak bardzo dobre lekarstwo. Kazał on Zygmuntowi wypić kilka kieliszków wódki z pieprzem. Przeziębienie przeszło mu natychmiast. Military Situation Number 2. Walczak poszedł do magazynu mundurowego, Supply Room. Tam on otrzymał bluzę, spodnie, czapkę i buty. Następnie poszedł on do magazynu broni. I tam otrzymał takie rzeczy jak maskę przeciwgazową, karabin, bagnet, łopatka, hełm i pleca. Potem poszedł Walczak do swojej kompanii. Tam kapral sprawdzał, czy żołnierze mają łóżka w porządku. Tu widzimy żołnierzy, którzy stoją przy łóżkach. Na następnym obrazku widzimy, jak żołnierze noszą skrzynie z amunicją do ciężarówki. Dalej stoi Walczak w pełnym uzbrojeniu. Obok Walczaka stoi sierżant. Walczak ma plecak, karabin, hełm, załadownicę z nabojami i manierkę. Ma on także worek na rzeczy. Następnie widzimy, jak Walczak dostaje przepustkę. Na ostatnim obrazku widzimy, jak Walczak wychodzi z koszar i pokazuje żandarmowi przepustkę. Lesson 46. Translation. Polish English. Urlop przeszedł Zygmuntowi bardzo szybko. Chodził on często do kina, spotykał się z kolegami, był też kilka razy na zabawie. Zygmunt musiał wracać do pułku zaraz po nowym roku. Zima tego roku była ciężka. Śnieg padał codziennie i były duże mrozy. Służba wojskowa jednak to nie zabawa. To też ćwiczenia odbywały się jak zwykle. Żołnierzom dużo czasu zajmowało strzelanie z karabinów ręcznych i maszynowych, rzucanie granatami i walka na bagnety. Wojna nie będzie czekała, aż przyjdzie lato, odpowiadał sierżant, kiedy żołnierze mówili mu, że jest im zimno. Żołnierz musi być przygotowany do walki nie tylko w lecie, ale i w zimie. Zygmunt lubił zimę. Chodzenie po śniegu, kiedy Zygmunt miał służbę wartowniczą, nie było łatwe, bo śnieg był duży i było bardzo zimno. Dziś Zygmunt już jest starym żołnierzem, ale dobrze pamięta swoją pierwszą zimę w wojsku i swój pierwszy urlop. Młodym rekrutom on zawsze mówi: nie martwcie się, po zimie na pewno przyjdzie wiosna. Lesson 47. Translation. Polish English. Dzień rekruta w koszarach zaczyna się pobudką o godzinie 5 rano. Ćwiczenia zaczynają się zaraz po śniadaniu. Podoficerowie każą rekrutom maszerować z karabinami na ramieniu. Potem przed koszarami przez kilka godzin wykonują oni zwroty w miejscu i chwyty bronią. Z daleka słychać komendy podoficerów: na ramię broń, prezentuj broń, do nogi broń, spocznij. W innym miejscu widać żołnierzy, którzy ćwiczą postawy strzeleckie. Niektórzy z rekrutów ćwiczą postawy siedzącą i klęczącą, a niektórzy postawy stojącą i leżącą. Nad rzeką, za koszarami znajduje się tor przeszkód. Tam żołnierze biegają, skaczą przez niższe przeszkody, a wspinają się na wyższe. W południe rekruci brudni i zmęczeni wracają do koszar, myją się i idą na obiad. Już o godzinie 13:30 jadą żołnierze ciężarówkami na strzelnicę. Tam stoją tarcze, do których rekruci strzelają z karabinów z postawy leżącej. Przed zachodem słońca wszyscy rekruci są w koszarach. Jeśli pada duży deszcz, żołnierze zamiast strzelania mają wykłady i uczą się regulaminu piechoty. Męczący dzień rekruta kończy się apelem wieczornym. O 9:00 wszyscy żołnierze są w łóżkach.
End of tape.